Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani Chrystusie Panu, siostry i bracia, trudne, bardzo trudne są słowa Chrystusa Pana. Zaprzeć się siebie, wyrzec się tego, co moje, co mi przynależy, co powinno być moje, zasadnie, sprawiedliwie. Wyrzec się tego wszystkiego to zupełnie niepopularne. Przecież z reguły nie chcemy się wyrzekać. Chcemy raczej pozyskiwać, zdobywać więcej niż posiadamy. To element jakiegoś rozwoju, to element naszego szczęścia, naszego zaspokajania potrzeb. Zdobywać, stawiać na swoim. Chcemy nie tyle się wyzbywać, co pozyskiwać. Życie staje się nieustannym pozyskiwaniem, staje się nieustanną szkołą, szkoleniem w tym kierunku. Coraz więcej wiedzy dotyczącej negocjacji, dotyczącej sztuki pozyskiwania, zdobywania. Może dlatego w takiej właśnie perspektywie życia pojawia się rozczarowanie. Pojawia się pewien niepokój, a potem protest, bunt. Bo jak pogodzić z takim nastawieniem życia, z takim modelem, jak pogodzić z takim projektowaniem życia to wszystko, co staje się stratą, co staje się bólem, cierpieniem, dramatem, doświadczeniem krzywdy, niesprawiedliwości, niewierności. Co jest utratą jakiegoś dobra, kogoś, kto jest dobrem. Ostatecznie, co jest utratą własnego życia. To nie są tylko jakieś słowa. Za nimi kryją się przecież całe złożone dramaty. Przypomnijmy sobie dzień 10 kwietnia 2010 roku. Tamtą tragiczną katastrofę smoleńską. Nie chcę mówić o niczym innym, jak tylko o tragediach tych osób, które leciały pełnić misję publiczną, oddać hołd pomordowanym Polakom, zrobić kolejny gest przywrócenia pamięci, ale leciały też po to, by za kilkanaście godzin wrócić. Wrócić do swoich bliskich. By znów cieszyć się życiem rodzinnym, pracą zawodową, szczęściem swoich bliskich, swoich dzieci, swoich żon, swoich mężów. Co powiedzieć o nich, którzy zginęli, tak nagle stając się sami ofiarami? Co powiedzieć o ich bliskich, którzy w jednym momencie utracili całe swoje światy, utracili niejednokrotnie sens dalszego życia. Co powiedzieć o odczuciach tych, którzy tracili w pewnym momencie pamięć o swoich najbliższych, wtedy, gdy tę pamięć bezczeszczono, próbując przypisać ofiarom niezawinioną winę. Co powiedzieć o bezradności tych, których bliskich wydobywano z grobów, układając ich jako bolesną układankę. Przypomnijmy niedawno świętowany Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Znów nie chcę mówić o niczym innym, jak tylko o cierpieniu, o bólu, o dramacie życiowym, o ciężarze życiowym pomnożonym przez pogardę. Do dziś dla niektórych ci ludzie pozostają wyklęci i przeklęci, jak bandyci, zbrodniarze. Ludzie tacy jak pułkownik Łukasz Ciepliński. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany. Całuję i do serca tulę, błogosławię i królowej Polski oddaję. Ojciec. Tak napisał w ostatnim swoim grypsie pułkownik Łukasz Ciepliński do swojego syna. On, który był traktowany przez polskie władze jako wróg, gorszy od gestapowców. Gestapowcy, którzy siedzieli z nim w jednej celi, mogli otrzymywać listy od swoich bliskich. On takiego przywileju nie miał. Pisał on, który przewidywał, że jego grób może zostać zapomniany, trudny do znalezienia, że pamięć o nim będzie niszczona i poniewierana. Pisał to człowiek dotknięty ekstremalnym cierpieniem, utratą wszystkiego, łącznie z dobrym imieniem. Ale pisał to człowiek głęboko wierzący. Stajemy wobec tych cierpień, tych dziejowych, które porażają bezradnością i bólem, ale stajemy przecież też wobec tych cierpień osobistych, bardzo osobistych, które wyrywają z siebie krzyk buntu, skargi. Dlaczego? I milkną. Bo na to dlaczego nie ma właściwie żadnej teoretycznej odpowiedzi. Takiej odpowiedzi nie udzieli żadna filozofia, żadna mądrość życiowa, żadne poradnictwo psychologa czy terapeuty. Często, kiedy słyszymy słowa wykwalifikowanego specjalisty, cisną się nam w odpowiedzi słowa: tylko tyle masz do powiedzenia? Tylko to masz mi do powiedzenia? Nie, w takich sprawach, w obliczu takich utrat, takiego cierpienia, człowiek nie wystarczy człowiekowi. Nie da się odpowiedzieć na miarę dlaczego. Dlaczego zło, dlaczego cierpienie? Dlaczego ja zostaję dotknięty tym cierpieniem? Człowieka nie można zrozumieć do końca za pomocą człowieka, za pomocą ludzkiej mądrości, ludzkiej wrażliwości, socjotechniki. Człowieka nie można tak zrozumieć. Nie można tak zrozumieć do końca. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność. ani jakie jest Jego powołanie, ani jakie jest Jego ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. To słowa Jana Pawła sprzed 40 lat, z tamtej pierwszej pielgrzymki. Drodzy w Chrystusie, my, którzy doświadczamy cierpienia, bólu, tajemnicy śmierci, utraty tego, co dobre, co najcenniejsze, którzy doświadczamy też potrzeby wyrzeczenia i zaparcia się w siebie, nie mamy innego punktu odniesienia, jak ten, który wskazywał kiedyś święty Paweł. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył. Nasze cierpienia, nasze doświadczone zdrady, nasze odrzucenie przez najbliższych, nasze samotności, nasz ból niemocy w chwili największej potrzeby, nasze przegrane wybory o życie, o wszystko z różnymi barabaszami. On tego doświadczył. On, który ogołocił samego siebie, uniżył samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego On nie moralizuje, nie wprowadza w błąd. On nie jest terapeutą, który udziela tanich porad. On jest wiarygodnym świadkiem. Świadkiem naszego losu w poniżeniu, zniszczeniu, cierpieniu, pogardzie. I mimo tego w tym, by nie ulec pogardzie, nienawiści, by nie ulec pokusie odwetu, On jest świadkiem tego, że można zło zwyciężać dobrem, że można największe zło zwyciężyć miłością. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Trzeba nam wracać do tych słów. Trzeba nam je odczytywać, wsłuchiwać się w nie, by dostrzec w każdym z nas, w każdej ludzkiej istocie bez wyjątku, tę szczególną godność, tę szczególną wartość. Tę wartość, która sprawia, że człowiek nie jest i nie może być nigdy jakimś produktem, przedmiotem do utylizacji. Człowiek, nawet ten nienarodzony, ten najbiedniejszy, u którego rozpoznano wadę rozwojową, nie jest materiałem biologicznym do utylizacji. Jest człowiekiem. Ma swoją wartość, którą można zrozumieć, wpatrując się w Chrystusa. Człowiek ten upośledzony umysłowo nie jest bezwartościowym, źle urodzonym pasożytem, pasożytem społecznym. On niejednokrotnie wyzwala w nas to, co najcenniejsze, to, co najbardziej wrażliwe, ludzkie. On sprawia, że my sami poniekąd bardziej stajemy się ludźmi. Myślę, wiem, że wielu rodziców mających dzieci niepełnosprawne, upośledzone, chore, doświadcza tej szczególnej eksplozji miłości, która jest wyzwalana przez te właśnie dzieci. Człowiek, ten pozbawiony pracy, żyjący na zasiłku, ten nieceniony społecznie, ma swoją wartość. Za niego także oddał życie Chrystus. W nim widział tak samo bezcenną wartość osoby ludzkiej. Jan Paweł pisał w swojej pierwszej encyklice Człowiek, który potrafi przyswoić sobie tajemnicę Chrystusa, w tym procesie przyswojenia doznaje głębokiego zdumienia nad samym sobą. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na tak potężnego Odkupiciela? Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Pomyślmy, czy dostrzegamy tę wyjątkową wartość chrześcijaństwa. To, że jest ono najlepszym sposobem zrozumienia człowieka. Czy dostrzegamy to, że chrześcijaństwo jest tak naprawdę jedynym programem dla człowieka, na miarę jego godności, na miarę jego sensu życia? Czy dostrzegamy to, jak wielka wartość została złożona w nasze życie wraz z tajemnicą Chrztu Świętego? Gdy staliśmy się chrześcijanami, nosicielami dobrej nowiny dla innych. Być chrześcijaninem to nie jest program przeszłości. To jest nasze jutro. To jest nasza przyszłość. Odkryjmy dziś na nowo wartość naszej wiary, wartość naszego Chrztu Świętego, wartość Kościoła, w który zostaliśmy włączeni mocą Chrztu. I pamiętajmy, człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i właściwe przeznaczenie. I jeszcze te słowa: dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Nie sposób zrozumieć tych naszych dziejów, dziejów pisanych świętym Stanisławem ze Szczepanowa, świętym Maksymilianem, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. Nie można zrozumieć tych dziejów pisanych postawą pułkownika Łukasza Cieplińskiego, Inki Sieci Główny, rotmistrza Pileckiego, rodziny Ulmów. Nie sposób zrozumieć tych dziejów także naszych ojców, choćby tych, którzy ekspatriowani ze swoich ziem ojczystych, na tych ziemiach, dla siebie obcych, potrafili ocalić wiarę i Kościół. Pamiętam z roku 83, kiedy byłem tutaj po raz pierwszy w tej parafii, historię, nie wiem czy prawdziwą, ale wiarygodną, historię o tym, jak za litr samogonu ktoś z polskich oficerów przekupił sowieckiego dowódcę, który ostrzałem artyleryjskim burzył systematycznie punkt po punkcie, metr po metrze, tu po cichu. Dlatego wyburzone zostały przecież wszystkie domy. A Kościół ocalał właśnie dzięki odwadze polskiego oficera, który za litr samogonu przekonał rosyjskiego, sowieckiego dowódcę, by tego domu świętego nie niszczył. To wymagało odwagi, pomysłu, może nawet narażenia własnego życia. Dlaczego ryzykował? Dlaczego ten ktoś też zgodził się na to, by za taką cenę ocalić to miejsce? Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, naszych dziejów.